8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabne.
Szanowni Państwo, to jest konsekwencja tej uchwały, jaką podjęliście. Ta deklaracja jest zbudowana w taki sposób, że wymaga, jest pod wymagania tej uchwały. Tak? Jeżeli przyszłaby ta inna wersja projektu, gdzie było równo liczone 18 zł, czy 20 zł wcześniej od głowy, deklaracja wyglądałaby inaczej. Bo przygotowaliście, tak jak Państwo widzieliśmy, gdzie dwie propozycje deklaracji, w zależności od tego, jaka ostatecznie będzie uchwała, w jakim systemie, czy równo od osoby, czy też od gospodarstw domowych. W zasadzie no, tutaj dyskusji oczywiście nie mamy. Wiadomo, że deklaracja zawiera podstawowe dane osobowe, tak? Jak również sposób wyliczenia opłat, w zależności, czy to jest nieruchomość zamieszkała, domy letniskowe, czy nieruchomości niezamieszkałe. Pozycje, jakie są, to adres właściciela nieruchomości i dane współwłaściciela. Chodzi tutaj najczęściej w tej drugiej pozycji dane współwłaściciela o małżonków, tak? Żeby to wprowadzać, to są też współwłaściciele nieruchomości. No cóż, wyjaśnienia są z tyłu. To jest tylko już techniczna w tym momencie sprawa. Dodam, że tak jak powiedziałem, kolejne uchwały śmieciowe będziemy na następnej sesji wprowadzać. Głównie chodzi o ten regulamin szoku. Gdzie musimy wprowadzić limity, żeby ograniczyć to nasz. I parę jeszcze innych dokumentów, w szczególności też chcielibyśmy zmieniać. Tak naprawdę powinniśmy już zaczekać z regulaminem odbioru odpadu, bo coś takiego jest, też podejmuje się uchwałą. Jest bardzo bacznie pilnowane przez nadzór prawny wojewody, jak jest napisane, zawsze mamy jakieś poprawki. Po każdym takim podjęciu, że coś tam uchylą albo każą poprawić. Ale tak naprawdę powinniśmy sobie zaczekać do chwili uchwalenia ustawy. Mówię o tym projekcie, który jest na razie projektem rządowym, co jeszcze do Sejmu nie trafi. Natomiast nie wiem, być może podejmiemy próbę decyzji, zobaczymy, żeby wyjść jednak z tym regulaminem, jak to będzie powiązane ewentualnie z przodkiem na przyszłą sesję. I to będą kolejne uchwały śmieci. Dziękuję bardzo.
Czy są pytania? Ja może tylko przed odczytaniem uchwały chciałabym zapytać, czy są jeszcze słowa, pytanie? Odpowiedź na pytanie, które zadał poprzedniej dyskusji radny Dunajski. Deklarację należy składać teraz na nowo, od nowa. I pytanie, czy deklarację można składać również drogą elektroniczną?
Ja mam tylko pytanie, czy te deklaracje będą rozsyłane, czy można wziąć i wtedy ja mogę swoje miejscowości rozdać?
Możemy tak zrobić, natomiast co do zasady pytań będziemy wysyłali to do wszystkich mieszkańców, tak? Proszę Państwa, natomiast zwróćcie uwagę w paragrafie drugim, ustęp drugim, Pani Przewodnicząca będzie jeszcze czytała. Najpierw może ustęp pierwszy, że można złożyć w Urzędzie Gminy, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustęp drugi, deklaracje składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania, czyli jak ktoś zaczyna zamieszkiwać. I tutaj będziemy o zastosowanie po zmianie punkt drugi. 14 dni od dnia następnie zmiany danych będących podstawową ustawą stanowią wysokości marżynie opłaty. W związku z tym, że stawka się zmienia, więc jest to obowiązek tak jakby złożenia tej deklaracji. Dziękuję bardzo.
Ja bym miała pytanie co do punktu I w deklaracji. To jest na drugiej stronie. Oświadczam, że odpady biodegradowalne będą kompostowane tak, na przykład lub nie. Więc co to znaczy, że pod kątem nie. No dobra, to już proszę odpowiedzieć.
Znaczy, proszę Państwa, to jest już jakby deklaracja właściciela nieruchomości, co on robi z tymi biodegradowalnymi. Ustawa de facto pozwala na to, żeby biodegradowalne były zagospodarowywane w ramach gospodarstwa domowego. To jest jedyny przypadek, gdzie tych odpadów nie trzeba, jak to się mówi, wystawiać, czy to w pojemnikach, jak odpady zmieszane. Można to zatrzymać, tak? ustawa, ustawodawca pozwala kompostować na gospodarstwie odpadów. Po całej reszty w zasadzie trzyma się można, ani selektywnych, ani zmieszanych. Jest to odpad, który należy to oddać i zapłacić za. Biodegradowalne można sobie przetwarzać w różnym celu. Przede wszystkim chodzi tu o kompostowanie. No nie oszukujmy się też, że niektórzy wykorzystują odpadki domowe, żeby karmić zwierzęta, nie wiem, kury, psy, koty, w zależności czym, tak, żeby to było zgodne z tym, co się karmi te zwierzęta. Tak? Natomiast generalnie te odpady mogłyby ulegać też kompostowaniu. Można biodegradowalne zagospodarować na swojej działce. Można mieć kompostownik, można karmić zwierzęta i dlatego w tym momencie właściciel, jak stwierdza, co będzie z tym robił, to dla nas jest informacja, żeby go nie ścigać, dlaczego nie wystawia na przykład brązowego worka, że on coś robi. To tak w jakiś sposób daje mu taki glejt, że jest wyjaśniona sprawa tego, co on robi z biodegradowalnymi. Dla nas. Inna sprawa, że my możemy gdzieś tam się czepiać przy kontroli odpadów później, że jeżeli nam tu oznaczą, że biodegradowalne będą kompostowane, dlaczego one się znajdują w pojemniku. To też, to jest raczej taka kwestia dobrej woli i umówienia się, żebyśmy tutaj mieli jasność. Tak, pan kompostuje, wszystko jasne, tak? Być może, jeżeli wprowadzimy ten program z tymi pojemnikami, będziemy sprawdzali jego deklarację, jak jest zaznaczony, kompostowany na własnej nieruchomości. Jeżeli będziemy mieli przekazać kompostownik, to będziemy deklarację nadal, że ta pozycja powinna być oznaczona, tak? Że tak kompostuje na własnej nieruchomości. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Rada Jaroszewska.
Ja chciałam zapytać, czy gospodarstwa jednoosobowe mają obowiązek składania deklaracji, bo tam się stawka nie zmienia.
Proszę Państwa, bardzo dobre pytanie. Tak, stawka się tam nie zmienia. Natomiast podstawa prawna się zmienia. Jest nowa uchwała, po uchwaleniu tej uchwały jest nowa uchwała, w związku z tym, że okoliczność może nie tyle faktyczna, co prawna się zmieniła, jest nowa podstawa prawna. To jest już inna stawka, chociaż to jest tej samej wysokości stawka, niż stawka ze starej uchwały. Stara uchwała się obowiązuje. W związku ze zmianą uchwały należy złożyć deklarację, mimo tego, że to w dalszym ciągu będzie 25 zł. Dziękuję bardzo.
Jeszcze co? Proszę bardzo, Radna Licka.
Panie wójcie, ale ja no tak poniekąd zrozumiałam, że jak gdyby się zadeklaruje, że odpady będą kompostowane, to nie będzie odpłatności za to, tak między tam tekstami. Natomiast mi chodzi jeszcze o coś takiego, bo ja rozumiem, że odpady w sensie typu obiad i tak dalej, te odpady, które tam związane są z przygotowaniem obiadu, jakieś obierki i tak dalej, no to ja na pewno zagospodaruję, tak? Ja mówię no, w odniesieniu do siebie, ale w stosunku do innych osób. Natomiast jeśli chodzi o trawę, którą się wykasza, no i tego jest na przykład sporo, to na tych naszych działkach małych to tak no, nie bardzo jest możliwość, żeby to można było skompostować. Czy to będzie odpłatne w przyszłości?
Nie.
Proszę Państwa, z tego tytułu, że ktoś odda trawę, załóżmy, powinien oddać to w tych brązowych workach biodegradowalnych. Jeżeli nawet tu oznaczy, że kompostuje i odda trawę w brązowym worku, to nie będzie oznaczało dodatkowej odpłatności i gmina nawet nie będzie tutaj miała żadnych jakichś zastrzeżeń. W ramach tej jednej opłaty ten system wygląda tak, że jest prawo do tego, żeby oddawać kompostowane, tak? Te, które mogą nie trafić do kompostowania, żeby trafiały do brązowego. Natomiast tutaj nie jest ten punkt zaznaczony tak czy nie, w sensie czy kompostuje, czy nie, pod tym kątem, że to będzie obniżka. Tu obniżki nie będzie. Dla nas to jest tylko informacja dodatkowa dla urzędu gminy, że są kompostowane, żebyśmy tu już mieli tak jakby deklarację w tym zakresie właściciela. Niektóre gminy wprowadzają tą taką zniżkę, że jak ktoś zaznaczy, to będzie mnie płacił. Proszę Państwa, to jest ułóg. To od razu mówię. To dobrze wygląda politycznie, że to, słuchajcie, on i tak policzy wcześniej, żeby mu się to opłacało, żeby w tym ogólnym rozrachunku wyszło na dobrze. Więc te zniżki, rabaty z tytułu kompostowania, nie bierzcie tego Państwo na poważnie, bo żeby to dać, to on gdzieś ma musieli tak te wyliczenia zrobić, albo na kimś innym zyskać tyle, albo podnieść stawkę, żeby mu to się po prostu w tym bilansie wyrównało. Natomiast ja już wolę taki system wydać pieniądze, jeżeli by się udało ucisnąć tą segregację miton, żeby wydawać na te kompostowniki, dawać po prostu te kompostowniki ludziom. Wszystko mają, tak jak my mamy przecież dotację do przyłącza wodociągowo kanalizacyjnego, tak samo możemy tutaj, że na wniosek, zgodnie z tym, że tu kompostuje tej deklaracji, że będzie tak jakby to podstawa w pierwszym rzucie do tego, żeby ten kompostownik otrzymać tak jakby naprawdę od gminy, tak? Więc tyle. To jest tylko dla nas informacyjnie, natomiast nikt nie każe wszystkiego kompostować. Ja tylko Państwu jeszcze powiem jedną rzecz. Przy tej trawie, jak wrzucacie do worków, to tego nie zawiązujcie. To wtedy sobie w tym worku ma dostęp do świeżego powietrza, to sobie do chwili odbioru po prostu schnie, schnie. Bo jak zawiążecie od razu i to leży dwa tygodnie, to się zrobi maść. To dopiero w chwili wystawiania tego worka należy to zawiązać. W ten sposób to się wysuszy, będzie masa dużo mniejsza tego. A te odpady, my mamy taką firmę, regulacje ze zwrotem pozwalają nam na to, żeby skorzystać, tym bardziej, że SZKOK nie ma prawa przetwarzać prosto odpadów zielonych, nie jest do tego powołaną instalacją. W samym SZKOK-u chcą w chwili obecnej ponad 300 zł za tonę zielonych, tak, po podwyżkach, natomiast ta firma będzie około 200 zł od gminy chciała, więc tutaj trochę zaoszczędzimy, więc dla nas jest sensowne, żeby nie wrzucać tego do pojemnika na zmieszane, z czego SZKOK się najbardziej cieszy, bo to właśnie paliwo węgiel się tworzy, ale właśnie do tych biodegradowalnych. Więc dlatego tylko prośba jest taka, żeby masa była jak najbardziej powiązać te worki dopiero przed wystawieniem. To jest dla nas, Pani Tereso, informacja, że jest kompostowane, to może służyć do, no, choćby do tego programu na te kompostowniki. Natomiast nie wywołuje to z takich żadnych negatywnych dla składającego deklarację skutków w tym postaci, że my czy to będziemy od tego uzależniali obniżki czy nie, bo obniżki generalnie czy rabatu nie będzie, a nie będzie miał też obowiązku tego składać. No po prostu zaznacza, jest to dla nas informacja, którą możemy też wykorzystać później w tym programie kompostowania, bo jak już będziemy mieli dać kompostownik, to będziemy wymagali, żeby to było tak, tak? Żeby to było zgodne z oświadczeniem. Natomiast są różne sytuacje, czasem tej trawy jest za dużo i ten człowiek nie może tego po prostu skompostować i będzie musiał, będzie zmuszony do tego, żeby w tym brązowym worku to oddać. Więc to jedno drugiego nie wyklucza. Najważniejsze, żeby na działce była prowadzona było kompostowanie. Tak? Dziękuję bardzo.
Czyli podsumowując, bezpiecznie jest zaznaczyć, że nie kompostuje. Jeżeli zdarzą się śmieci takie, to znaczy śmieci, nie można tego mówić śmieci. Tej trawy będę miał za dużo. Mogę to wystawić, nie ma problemu i będzie to zabrane.
Panie radny, najbezpieczniej jest kompostować na działce, zaznaczyć, że się kompostuje, a tą nadwyżkę, którą się nie da, można odnieść. My mamy obowiązek biodegradowalny zabrać i to, czy Pan oznaczył tak, czy nie, to nie zwalnia nas z tego obowiązku. A najlepiej dla wszystkich jest, jak będzie Pan korzystał.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie, uwagi? Nie widzę. Odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 5, /28/19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabne. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1, artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Jedwabne uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2, punkt 1. Deklarację, o której mowa w paragrafie 1, składa się w Urzędzie Gminy Jedwabno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt 2. Deklarację, o której mowa w paragrafie 1, składa się w terminie, podpunkt 1, 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, podpunkt 2, 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmian przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny. Paragraf 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podpunkt 1. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie danych XML zgodnymi z załącznikiem numer 1 do uchwały. Podpunkt 2. Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznych e-UAT. Podpunkt 3. Deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą aktualnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Paragraf 4. Traci moc uchwała numer 15/113/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie uzgodnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na które znajdują się domy letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane w jednej części roku. Uchwała nr 15/114/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno. Uchwała nr 15/115/16 Rady Gminy Jedwabno z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 roku. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Przystąpimy do głosowania. Radna Iwona Arbatowska. Jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Wstrzymuje się.
Dziękuję. Radna Elżbieta Wszystka. Jest za. Radny Daniel Dunajski.
Za.
Radna Grażyna Jakuszewska. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Radny Jan Mijek. Dziękuję. Radny Dariusz Bytkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska. Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję.
Radna Magdalena Sznajle. Radna Marianna Szybic. Radna Danuta Kczyńska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Mikołajska.
Jestem za.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru granic aglomeracji Bielwarno. I tu poproszę o zabranie głosu panią Irenę Derbę w celu zapoznania się z materiałem.
Podjęcie uchwały celem rozszerzenia aglomeracji Jedwabno. Są to miejscowości, które graniczą z gminą Jedwabną. W wcześniejszych latach została podjęta taka uchwała o utworzeniu aglomeracji Jedwabno. Jest to aglomeracja gospodarki wodno-ściekowej. I ze względu na to, aby gmina Pulda mogła aplikować o środki unijne, nieodzowny jest warunek przynależności do aglomeracji o te właśnie miejscowości leżące na terenie gminy Pulda. W związku z tym pani wójt wystąpiła tutaj o podjęcie takiej uchwały, co umożliwi gminie o aplikowanie tych środków, a co za tym idzie, przyczyni się do rozwoju tych terenów na terenie gminy Pulda, jak również wpłynie na poprawę ochrony środowiska tych terenów przyległych do granicy gminy Jedwabno. Także bardzo serdecznie dziękuję i wnioskuję o pozytywne podjęcie tejże uchwały.
Ja w swoim imieniu, proszę Państwa, chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że to dzisiaj gmina Pulda się dołącza do tej aglomeracji, ona jest od lat, jeżeli chodzi o ten teren miejscowości Rynny Mały. Tak naprawdę skład aglomeracji Jedwabno tworzą dwie części. Jedna to de facto korzysta z oczyszczalni w Jedwabnie, czyli gmina Jedwabno de facto, a druga korzysta z oczyszczalni w Wałdach. To kiedyś stworzono gdzieś na przełomie około 2006-2007 roku, gdy chodziły tak zwane krajowe programy oczyszczalności komunalnych i takie były potrzeby do stworzenia. Kierując się jakimiś tam wskaźnikami, stwierdzono, że chociaż formalnie i de facto w sensie fizycznym są to dwie oddzielne części, to jednakże to tworzy jedną aglomerację. Wówczas gminy zawarły Pulda i Jedwabno stosowne porozumienia. W chwili obecnej już nieraz na komisjach, sesjach poprzedniej z kadencji na gminy dyskutowaliśmy, wiecie Państwo, że są to, że tak powiem, połączone organizmy i oni, żeby wnioskować o pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, też muszą czasem to poszerzać. My czasem też raz zmniejszaliśmy, raz zwiększaliśmy w zależności od naszych potrzeb. Na dzień dzisiejszy z naszej strony nie mamy takiej potrzeby, żeby zmieniać te granice. Mówię o gminie Jedwabno, natomiast no, jak najbardziej Pulda musi zmienić, żeby móc aplikować ośrodki. Dlatego też prosiłbym też o przychylność w głosowaniu. Trzeba pomóc sąsiadom, tym bardziej, że no, wychodzi na to, że chociaż lasy są dosyć tam gęste i duże, to jednak coś nas łączy. Zawsze możemy się spotkać, porozmawiać. Ja pani zastępcy wójta bardzo serdecznie panu kierownikowi dziękuję za przybycie dzisiaj do nas na sesję, że są tak cierpliwi, wysłuchując tych naszych problemów. Natomiast jest to miłe, sympatyczne, że możemy porozmawiać, wymienić się uwagami, że to też nie żyjemy przecież w jakiejś próżni. Słuchajcie, ja tutaj być może jeszcze bym trochę zużył czasu pani zastępcy wójta, ale też na przykład inny problem, który nas łączy, a rozmawialiśmy w przerwie o nim, to jest temat przewozów do Olsztyna, które, jak Państwo wiecie, gdzieś tam się odbywają. To wcale nie jest tak, taka, aż, bo był argument u nas, że Pulda jakoś to rozwiązała, no to nie jest jednak tak, jak tam mówiono, tylko raczej to jest to, co ja Państwu mówiłem, że to no, raczej gmina ani złotówki nie może dołożyć i pani zastępca też może to potwierdzić dzisiaj, więc problemy mamy wspólne, jak się okazuje, mimo tego, że jakieś kilometry nad ziemią, zobaczcie, że Pulda to jest od nas już daleko, bo to jest około 37 km, jak liczę, bezpośrednio, ale zawsze jakoś rozmawiamy, tym bardziej, że jest kolejny problem, jak Państwo też kojarzycie, sprawa Heltera, to też nas w jakiś sposób łączy i mamy możliwość porozmawiania. Ja bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Postaram się odwdzięczyć.
Uchwała nr 5, łamane przez 29, łamane przez 19 Rady Gminy Jedwabno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Jedwabno. Na podstawie artykułu 87 ustęp 1 i 2 oraz artykułu 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Jedwabno wyznacza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Jedwabno o zrównoważonej liczbie mieszkańców 7763 dwiema oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Jedwabno oraz Bałdy, obejmującą swym zasięgiem następujące miejscowości z terenu gminy Jedwabno. Jedwabno, Narty, Warchały, Witowo, Brajniki, Szuć, Nowy Dwór, Burdon, Waplewo, Małszewo oraz następujące miejscowości z terenu gminy Burdasz, Butryny, Bałdy, Nowa Kaletka, Zgniłocha. Paragraf drugi. Obszar i granice aglomeracji Jedwabno oznaczone są na mapie w skali 1 do 25 tysięcy, stanowiącej załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 3, łamane przez 58, łamane przez 14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Przystąpimy do głosowania. Radna Iwona Argowska. Jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska. Jestem za. Radny Daniel Szymański.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska. Dziękuję. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mik.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piechowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska. Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szewi.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Zanuta Krzycińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Witarowska.
Jestem za.
Dziękuję. Uchwała została podjęta 15 głosami. I liczymy na rewanż. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i pytania. Szanowni Państwo, jak mówiłam, oczekując porządek, nie było na piśmie zgłaszanych interpelacji ani zapytań, dlatego przechodzimy do punktu 11 sprawy ruchu. Proszę bardzo, pan Wójt.
Szanowni Państwo. Temat, który jest ostatnio dosyć gorący, czyli kwestia dopłat do wody i ścieków. Jest dużo zarówno w internecie, jak i również w prasie było informacji na ten temat. I chciałbym tutaj Państwu też przekazać kilka uwag z naszej strony, jak to wygląda, żeby nie było, że w jakiś sposób my tego nie przekazujemy. To mieliśmy zawsze mówić głośno i temat dopłat niejednokrotnie wystawał tutaj na tej sali, gdy żeśmy głosowali. Zawsze za każdym rokiem jest głosowanie nad przyznaniem tych dopłat. Na każdy rok musi być podjęta uchwała. Jeżeli my nie występujemy z projektem, po prostu Rada Gminy nie występuje, natomiast tak jakby z automatu wchodzi cała tak jakby taryfa. Państwo dobrze wiecie, że straciliście już dosyć dawno tą kompetencję w momencie, kiedy weszły Wody Polskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, nowa instytucja państwowa powołana do tego, żeby pilnować zapisów przede wszystkim prawa wodnego, również wówczas zmienionego. Zmiana prawa wodnego też polegała m.in. na utworzeniu tej instytucji. I ona przejęła funkcję regulatora m.in. cen i taryf. Pobiera opłaty za pomosty, to co też co do tej pory nie było uregulowane, do chwili obecnej będą przychodzą jakieś. Okazuje się, że w Jeziorze Małszewskim na przykład gmina ma 7 pomostów. Możecie sobie Państwo też taką sensację nam przysłali jakieś 2 tygodnie temu i żebyśmy się ustosunkowali do tego. No my jak liczymy, mamy chyba na tych działkach 3, no teraz musimy policzyć, bo to są to działki gminne nad jeziorem, ale niekoniecznie gmina kiedyś budowała te pomosty. No się okazuje, że Burgund ma 1 pomost od swojej strony, a od strony Moszewa mamy 6. Można się kąpać. To nawet pani radna pewnie nie podejrzewała, że macie tyle pomostów. No i ja też.
Nie,
w każdym razie, proszę Państwa, jest to dosyć duży problem, ponieważ będą chcieli nam w związku z tym, bo te nasze pomosty już się zgłosili, ale naliczą, będą chcieli nam opłaty prawdopodobnie naliczyć za nieprawne użytkowanie tego, a my tego żeśmy nigdy nie stawiali, nigdy żeśmy w jakiś sposób nawet nie mieli w ewidencjach, tak? Ale to jest temat poboczny, wracamy do tematu dopłat. I teraz tak, ta kompetencja ustalania cen przeszła już dawno do Wód Polskich, w naszym przypadku jest to oddział w Białymstoku. I oni wydali decyzję w maju 2018 roku, gdzie my musimy przedstawić wszystkie dane do tych wód. Proszę Państwa, nie możemy w tym kłamać, bo dla nas, czy to dla mnie, czy dla prezesa, to jest, że tak powiem, no, kwestia odpowiedzialności nawet karnej. Musimy przedstawić zgodnie z rzeczywistym, jak to wygląda, odpowiadać na ich pytania, były bardzo szczegółowe czasami. W związku z tym oni wydali w maju, tak jak mówię, decyzję, której ostatecznie zatwierdzili cenę wody, tak, tutaj są drobne różnice, ponieważ taryfy są na 3 lata, ale na każdy rok, tak jak mówię, jest oddzielna i nieco inaczej to się liczy. Cena wody to jest 3,20 zł według tej decyzji Wód Polskich, a cena ścieku to jest 8,72 zł. Na ten rok teraz licząc 12 miesięcy od chwili wejścia w życie tej decyzji. Później są drobne zmiany groszowe w kolejnych 12 miesiącach, od 12 do 24 miesiąca i od 24 do 36. I później znowu jest nowe liczenie. Aczkolwiek teraz nie wiemy, co się wydarzy w związku z tymi zwyżkami cen prądu, ponieważ zapowiada się, że być może znowu będą zmiany taryf. Jeżeli chodzi o zwyżki cen prądu i zmiana taryf, to oznacza, że raczej w górę niż w dół, tak? Mówimy, że prąd drożeje. Tak? Te stawki, które mówię, 3,20 netto i 8,72 zostały uchwalone, czy tak jakby wprowadzone decyzją Wód Polskich po przedstawieniu wszystkich danych. Co więcej, my sobie zdaliśmy z pewnych rzeczy sprawę, my nie wprowadzaliśmy im inwestycji. Oni nie mieli podanej inwestycji, bo w tych 3 latach jakieś być może wodociągi czy kanalizacje u nas gdzieś tam na terenie gminy powstają. I ich zdaniem należy to też wprowadzić, co też by rzutowało na podwyżkę w górę. Jakby Państwo dzisiaj, czy wtedy, jak Wody Polskie to sprawdzały i debatowały nad tym, byście mi zapytali, czy ja wybuduję na przykład wodociąg w Watałach albo wodociąg w Nartach, gdzie mamy to zaprojektowane, jest to na dosyć dalekim stadium realizacji, to ja bym odpowiedział, że nie wiem. Ja nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości w przeciągu 3 lat, ponieważ tam między innymi jest coś takiego, jak choćby sprawa Herbera, gdzie mam odpiętny budżet i my tego nie zrobimy. Ja więc do Wód Polskich zawsze mogę powiedzieć, słuchajcie, ja nie jestem w stanie przewidzieć tego, co my będziemy, jak się uda, dostaniemy gdzieś pieniądze, dostaniemy dotacje, będziemy mogli zrealizować to, co zrealizujemy. Natomiast podpisanie się po czymś takim, że w przeciągu 3 lat na pewno to zrobimy, to też jest daleko idąca konsekwencja. W szczególności ona by rzutowała też na jeszcze wyższą kwotę. Jeżeli chodzi o Wody Polskie, my żeśmy po prostu tam żadnych inwestycji nawet nie wpisywali. Chodziło o to, żeby to był taki stan, jaki jest. Tak? Natomiast, proszę Państwa, jest jedna rzecz. Państwo sobie zdajecie sprawę, że decyzja była decyzją, tylko że to, że koszty są większe, to mówiliśmy bardzo dawno. Pamiętacie o tym, że od 2013 czy 2012 bodajże roku nie było żadnych podwyżek cen, w szczególności ścieków. Na wodzie to była dosłownie tam groszowa jakaś. Zdawaliśmy sobie sprawę, że te ceny są szacowane, jak liczyliśmy koszty zarówno w gminie, czy też w spółce. Dlatego dopłaty, żeby to było wyrównane, bo to zostało tak jakby unormowane, a ja nie chcę w żadnych sprawozdaniach kłamać, zostały wprowadzone już wcześniej. Bo my no, przynajmniej teraz staramy się tak działać, żeby pewne rzeczy przewidywać z wyprzedzeniem. Ustawa o wodach polskich i o tym, że to tak będzie, to weszła w życie w zasadzie w październiku roku 2017. Treść była znana. W projekcie znaliśmy to kilka miesięcy wcześniej. Jak pamiętam, dopłaty wprowadziliśmy w czerwcu, po to, żeby to było, jak Pan Bóg przykazał, tak? Żeby nie było, że my jakieś koszty ukrywamy, czy różne inne historie. Dlatego też po wprowadzeniu tej decyzji, no, okazuje się, że niewiele się pomyliliśmy. Te dopłaty utrzymaliśmy. Natomiast teraz nadszedł ten solidny dzień dla nas. Bo mówię, na każdy rok musimy podjąć oddzielnie uchwałę w sprawie dopłat. No i wtedy na ten rok zdecydowaliśmy w zasadzie w grudniu, że ze względów na sprawę przede wszystkim Helgara, gdzie dostaliśmy, tak jak Państwo już wiecie, dostaliśmy wyliczenia ze skarbówki. Tutaj nie wiem, komisja rewizyjna się zapoznawała z tą dokumentacją ze skarbówki. Może też to potwierdzić, że to co ja mówię, że dostaliśmy do zwrotu, może to jeszcze nie jest decyzja, tak? Ale wyliczenie, że 1 600 000 za 12 plus odsetki tym, czyli 800 tysięcy za 12 plus 3 miliony za 13 plus 1 200 000 odsetek z tego roku, to łącznie powoduje, że na dzień dzisiejszy mamy do zwrotu 6 600 000. Teraz tak, postępowanie są w stanie przeprowadzić bardzo szybko, to jest kwestia pewnie 3-4 miesięcy jak zaczną. Na razie jeszcze odpukać nie zaczęli. W momencie, kiedy my dostajemy decyzję, mamy 2 tygodnie, żeby oddać te pieniądze. Jest to w zasadzie oceniam niemożliwe. Ja tylko mogę powiedzieć, że do tej chwili Olsztyn oddał prawie 2 miliony złotych. Tak, ale to są te lata 15-16, gdzie my żeśmy mieli, popilnowaliśmy tego bardzo, bardzo wydatkowania przez nich w tym okresie, gdzie my musieliśmy oddać tylko za Helpera 70 tysięcy złotych. Więc to nie jest taka kwota, która by powodowała, żebyśmy musieli nie wiadomo gdzie do budżetu zaciągnąć. Natomiast te miliony, no to sobie Państwo teraz porównacie, to jest jeszcze z 14, pewnie coś przyjdzie. To jest de facto 7 milionów złotych. Zadłużenie gminy w chwili obecnej wynosi 8 600 000. Do tego doliczamy 7, mamy 15 600, tak jakby długu, tak? Bo to jest zobowiązanie po 14 dniach, ono jest wymagane już. I tak będzie nas Rio liczyła. Budżetu rocznego mamy nieco powyżej przy uwzględnieniu dotacji 20 milionów. I no, sytuacja jest dramatyczna. I teraz tak. Owszem, musimy przekonsultować pewne sprawy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jakby mamy w takiej sytuacji się zachować, żeby też starać się wybrnąć, w sensie, żeby oni w sensie kontroli, albo nie daj Boże nam nie wprowadzili w związku z trudną sytuacją finansową komisarza, tak, na przykład. Co powiedzieli? To ja od razu mogę powiedzieć po kolei, co zlikwidować, co obciąć, żeby ewentualnie to po kolei kolejność ja sobie tu wynotowałem, ja Państwu to przedstawię, co będzie, tak się zastanawiam, no to jak znam strukturę Rio i jakie są ich pryncypia, co po kolei będzie. Pierwsze były dopłaty właśnie, a tutaj już mówię, jak mamy podjąć uchwałę to na cały rok, no to nie będziemy podejmować, jest to dosyć ryzykowne. Drugi będzie Fundusz Sołecki, nad czym ja bym bolał bardzo. Uważam, że Fundusz Sołecki u nas na miejscowościach zrobił bardzo dużo dobrego i należy tego pilnować. Jesteśmy, jak nie będziemy chcieli tego zrobić, to jesteśmy w stanie to przesunąć tak gdzieś dalej, tak? Natomiast jak przyjdzie Rio, to powie tak, my możemy mieć prawo swoje zdanie, póki jesteśmy jeszcze nieubezwłasnowolnieni. Przychodzi komisarz, można powiedzieć, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni, a nie będzie patrzył, że Fundusz Sołecki zrobił dużo dla świadczeni. Drugi będzie Fundusz Sołecki. Trzecie, to każą stawki wszystkich opłat i podatków dać do maksymalnych, bo gmina potrzebuje pieniędzy. Czwarte, wstrzymać wszelkie inwestycje, bo nie inwestujecie, to macie kasę na to, żeby zwracać jakąś dodatkową. Piąte, to będzie do cięcia wszystkiego na jednostkach i instytucjach, także jakieś tam zajęcia na hali sportowej, jakieś tam te wszystkie cuda bokserów, nie bokserów wyciąć, tak, te takie historie i tak samo pamiętają to, że w GOP-u, w GOPS-ie, po kolei wszystko, a szóste to będzie według mnie ograniczenie zatrudnienia. Teraz w takiej kolejności to będzie prawdopodobnie mniej więcej przynajmniej na początkowo nieoficjalnie proponowało Rio, tak? I teraz ja sobie z tego zdaję sprawę, natomiast no, w tym punkcie pierwszym ewidentnie są dopłaty. Jeżeli teraz byśmy uchwalili dopłaty, za chwilę przychodzi decyzja, to co, będziemy podejmować uchwały o tym, że nie ten, bo musimy pieniądze, no proszę Państwa, w budżecie nie ma, ja na tym bardzo żal, bardzo mi smutno z tego powodu, ponieważ dopłaty były wprowadzane po to, żeby ulżyć mieszkańcom. To te ceny wody, ścieków, jeszcze ten prąd teraz rośnie, one są wysokie, czego są wysokie. Teraz może porównajmy właśnie te ceny do innych gmin. Cena wody tak naprawdę wszędzie we wszystkich gminach powiatu szczecińskiego już od dawna wynosi 3,20, 3,30 netto. Tylko Jedwabno, jako chyba jedna z dwóch gmin, miała rewelacyjną cenę 2,40. Jak Wody Polskie określiły to na 3,20, to my tą dotację dalej złotówkę dawaliśmy, więc to spowodowało, że nawet o parę groszy to spadło. Tak jak liczy to Wody Polskie, tak? Więc to i tak już było tak jakby cena zdecydowanie poniżej rynkowej. Jeżeli natomiast chodzi o kanalizację, sieć kanalizacyjną, bo to generuje główne koszty, tak, w tych dopłatach. Porównajcie Państwo potencjały poszczególnych gmin. Pasym, niecałe miasto skanalizowane, małe koszty. Wielbark, niecałe miasto skanalizowane, małe koszty. Jedwabno, 80% mieszkańców w kanalizacji. Koszty są duże. Podobny wolumen sieci kanalizacyjnej posiada tylko gmina Świętego. Tylko, że proszę Państwa, oni mają dużo mniejsze pompowni. Tam teren jest równy i nie ma takich sytuacji, jak na przykład tutaj posłuży Małszewo, gdzie jest teren nad jeziorem, tak? W zasadzie część wsi po prawej stronie drogi leży zdecydowanie niżej, trzeba podpompowywać, żeby te ścieki poszły za górkę, a część wyżej. Łącznie z tą, Pani Maryszu, ile jest tam Małszewicze pompowni?
Głównie mamy 5.
A pozostałych?
Tak zwanych przydołowych jest 14.
Same Małszewo to jest 19 przepompowni. Podburgą podobna sytuacja. Mardy podobna sytuacja. I proszę Państwa, to są duże koszty. Te ceny ustalone przez Wody Polskie dla gminy Świętajno są podobne do naszych. Tak? One są kafiatki troszkę niższe. I my tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Świętajno również ma wprowadzone dopłaty do cen wody i ścieków. I to też je stosuje. Tak? Na chwilę obecnej na Świętajno nie ma sprawy Herdera na sobie, więc może dalej to stosować. Natomiast w chwili obecnej, no mówię, nasza sytuacja jest katastrofalna i to jest tak naprawdę dopiero początek cięć. Jest pytanie, gdzie fundusz sołecki, w którym punkcie. Ja uważam, że spokojnie to my możemy przecisnąć jak do punktu 5, tak? Ale ja ze swojej strony, owszem, mogę deklarować, że zrobimy wszystko, żeby się wybronić z tej sytuacji. Zrobimy wszystko, żeby winni musieli zwrócić pieniądze, bo to też o nas chodzi, żeby Urząd Wojewódzki też zwrócił pieniądze, bo to się nie odbyło, że tylko gmina jest temu samemu winna. Co więcej, służby skarbowe, Pani Przewodnicząca Komisja Rewizyjna może potwierdzić, że tam jest w tych wyciągach jedno zdanie, że winnymi w sensie instytucjonalnym tego stanu rzeczy są gmina Jedwabno i Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Więc to nie jest tak, że to jest bez winy urzędu, tylko proszę Państwa, w sensie formalno-prawnym to my jako pierwsi dostaniemy decyzję i ja mam 14 dni zwracać, tak? Ja tego nie zwrócę, bo ja nawet jak to wszystko byśmy pościnali, to w przeciągu tego roku, no, zamknęlibyśmy inwestycje, no to 1,5 miliona złotych. Może w przeciągu roku po tym wszystkim byśmy osiągnęli, żeby oddać 1,5 miliona. A gdzie pozostałe póki co 5? Gdzie pozostałe 5, tak? Druga sprawa, jak ja dostanę decyzję, wtedy mogę starać się o to, aby Urząd Wojewódzki też coś mi oddał, ale te procedury sądowe trochę potrwają. 2-3 lata. Proszę Państwa, można by było rozmawiać tak mieszkańcami w ten sposób, że słuchajcie, gmina jest w ciężkiej sytuacji. Pamiętajcie, że na Pomorzu, ja to porównam, na Pomorzu jest przypadek gminy Ostrowice, która została zlikwidowana, ale ona brała kredyty w parabankach na jakieś inwestycje. Jej budżet był taki, 10, to było około 2000 mieszkańców gmina. 10 milionów budżetu rocznie, długu 40 milionów, 400%, tak? My w tej sytuacji będziemy mieli, jak policzyłem Państwu, 20 milionów, no to jest 75% będzie nasz dług wynosił, tak? Więc do bankructwa to my się jeszcze nie nadajemy, ale pieniędzy to my, żeby to zwrócić z takich, bo tak to my w jednym roku nie będziemy mieli. To jest absolutnie niemożliwe. Żaden bank na coś takiego kredytu nam nie da. Owszem, musimy pieniądze zwrócić i wtedy walczymy o to, żeby nam ci inni winni oddali. Tak to w skrócie wygląda. Teraz, gdybyśmy mieli to, mówię jeszcze wracając do tych Ostrowic. Tam poszło to na jakieś inwestycje. 400%, gmina została rozdzielona pomiędzy dwie. U nas to się nie stanie, bo jesteśmy, póki co mamy tylko 75% w tym momencie. Natomiast to oznacza cięcia wszędzie, tak? Jeżeli nam się nie uda jakoś sensownie z tego wybronić, ja tego nie jestem w stanie nawet Państwu zagwarantować, co się stanie, tak? Sam się nad tym zastanawiam, jak będziemy postępować. Może będzie tak, że w pewnym momencie stwierdzą, takie zadłużenie, rząd musi wejść w tą gminę, ponieważ ta gmina, to nie będzie ważne, który wód, obecny, czy poprzedni, czy jeszcze poprzedni. Gmina się doprowadziła do takiego stopnia, że trzeba jej wsadzić komisarza. i przyjdzie komisarz i wtedy państwa głos straci na znaczeniu, bo on będzie musiał podejmować decyzję. A jak sądzicie w kontekście sporu z Urzędem Wojewódzkim o te przekazywanie pieniędzy, to czyją stronę będzie trzymał komisarz? Urzędu Wojewódzkiego, tak? I dla nich to jest wygodniejsza sytuacja, tak? Będzie on trzymał stronę Urzędu Wojewódzkiego. Nieważne, czy to jest mówię, pan Prosiak, może i niewinny, ale musimy komisarza wsadzić, tak? I tyle. I to będzie cała dyskusja, cała rozmowa. Może tak się zdarzyć. Scenariusze mogą być różne. I teraz dlaczego ja o tym mówię i no, o tym mówię? Bo my musimy też jakieś ruchy wykonywać. Ja mógłbym powiedzieć mieszkańcom, że słuchajcie, gmina Szczecin musimy oddać, może coś, tak, oddamy 6 milionów, później za 3 lata dostaniemy 3 miliony, to każdy z nich przyniesie 50 tysięcy od siebie, weźmie kredyt w banku, nie wiem, pożyczy jej gminie. Tak, bo to gmina jest naszą wspólną wartością, tak, bo rozwiązuje nasze sprawy lokalne. Pożyczy gminie 50 tysięcy, bo żaden bank mi nie da, jak ja odzyskam, to wam będę starał się oddawać, tak, z tych pieniędzy. Ja tak nie mogę powiedzieć, dlaczego ludzie mieliby mi w ten sposób pożyczać pieniądze, tak, a no, niektóre jakieś tam paszkile teraz nam piszą, że okradam ludzi, tak, bo też się to zdarza teraz w kontekście tej sprawy. Ale to tak nie można, jest to niezasadne. Gdzie my mamy szukać tych pieniędzy? Oczywiście w naszym budżecie. Dopłaty to były z budżetu gminy. Ja rozumiem wszystko, że mieszkańcy mogą być niezadowoleni, że te dopłaty zostały zlikwidowane, ale proszę Państwa, ja za te dopłaty też byłem krytykowany. Niejednokrotnie. Przypomnijmy nawet ostatnie wybory, było spotkanie wyborcze pana Otulakowskiego, gdzie on krytykował dokładanie do dróg powiatowych pieniędzy dla powiatu i dopłaty dla mieszkańców do ceny wody ścieków, to jest według niego tam zrzut pojęcia niegospodarność, tak? Ja byłem za to krytykowany. Ja byłem na tym spotkaniu, co miałem na ten temat powiedzieć, powiedziałem, ale za mną wtedy się nikt nawet nie ujął, że tak, no bo po co mieszkańcy, nikt nie powiedział, że to jest dobre, bo mieszkańcy dzięki temu mniej płacą. Teraz okazuje się, że jakby się sytuacja odwróciła, znaleźliśmy się w końcu w tej patowej ciężkiej sytuacji, że ja tam byłem krytykowany za to, że dopłaty były, a teraz jestem krytykowany za to, że dopłat nie będzie. Natomiast, proszę Państwa, no my też jako gmina, no mówię, nie możemy, w banku nic nie dostaniemy, mieszkańcy nam pieniędzy nie przyniosą, bo i dlaczego, musimy znajdować we własnym zakresie. Ja Państwu policzę teraz, ja mówię, Fundusz Sołecki będę walczył do końca, żeby on był, ale ja Państwu policzę, dopłaty to jest 350 tysięcy rocznie. Fundusz Sołecki tyleż samo, czyli już mamy 700 tysięcy. Podwyższenie opłat podatków powinno dać już nam do maksymalnej, jak Krijowi zalecało, to powinno nam dać gdzieś kwotę około pewnie 1 200 000. Wstrzymać inwestycje to może by dało to kolejnych tam 400-500 tysięcy na tak zwane wkłady własne. Cięcia wszystkiego wszędzie plus redukcja zatrudnienia to już nie są wielkie pieniądze w skali całego. Więc może jakbyśmy strasznie wszystkie tak ograniczyli, to może byśmy raczej byli w stanie oddać 2 miliony złotych. Ale musimy to powoli zacząć gdzieś tam robić, żeby przynajmniej jest możliwość, nie wiem na ile władze nasze rządowe, szanowne i Urząd Wojewódzki, który będzie de facto tutaj przedstawicielem, powie coś takiego, że jak macie zwracać, to no my dostajemy decyzję, no to będę, żeby w związku z tym, że sprawa są inni gdzieś tam ustalani, że prosimy o rozłożenie tego w takim bądź razie na radę. Ale ja na tą pierwszą ratę też muszę być. A ta rata to nie będzie taka kwota, że to 10-15 tysięcy. To będzie mniej więcej pewnie te paręset tysięcy. To tak to będzie, musimy mieć możliwość walki i negocjacji. Natomiast, no, przepraszam bardzo, jako gmina nie jesteśmy w stanie utrzymywać dłużej doby w tym momencie. Ja wiem, że ludziom się to nie podoba, mieszkańcom się to nie podoba, no niestety za chwilę to, co mamy zacząć od Funduszu Sołeckiego, mówię, ewidentnie, jak ten, to likwidujcie dopłaty, to ja to od razu pierwsze powiem zdanie. Fundusz Sołecki też powinien się zlikwidować, no ale ja nawet mówię, nie chcę tego, bo wiecie sami, ile w 17 sołectwach ten Fundusz Sołecki dobrego tego. To są wasze pieniądze między innymi, wy jako radni też nimi dysponujecie, wy jako sołtysie nimi dysponujecie i one powinny być, bo jeżeli ja mam gdzieś coś ciąć, to wolę na tych kosztach, przepraszam z całym szacunkiem, na tych kosztach takich ogólnych, niż na przykład ciąć, była ostatnio gala kormoranów, tam mnóstwo, te dzieciaki jeżdżą na zawody, bokserzy, że tak powiem, różne zawody, piłkarze i tak dalej, wygrywają jakieś nagrody, to, przepraszam, mamy ciąć na tych instruktorach tam przede wszystkim, to i tak nie będą jakieś tam wielkie pieniądze. To tam mamy obciąć i zahamować rozwój naszych przyszłych pokoleń, tak, a niż ograniczać po prostu na tym bieżącym utrzymaniu. No, no przepraszam bardzo, jeżeli ja mam wybierać, to wolę na te bieżące utrzymanie po prostu, to musi podrożeć w tym momencie, w sensie fizycznym. niż nam ucinać na rozwoju, na edukacji. Tak? No, szkoły, panie dyrektorze, nikt nie zamknie, szkoła musi być, ale budżet z gminy będzie miał pan tak, w tym momencie. Tak, też będzie pan biedował. Ale szkoła będzie jeździć. No, dyrektor przychodzi na emeryturę, niedługo zarobi, to może zamknięty, tak? GOP może zamkniemy. GOPS również. GOPS również budżet z gminy ograniczymy, tak? Bo będę też musiał tam robić ciecia i w zasadzie tylko zostanie to, co my musimy dać maksymalnie, chociaż wtedy będzie tłumaczenie przed kontrolerami, że słuchajcie, no on się przyjeżdżają kontrolerzy z Urzędu Wojewódzkiego do GOPS-u na różne sprawy społeczne. To wygląda rozmowa tak. No oni ten, to my rzucamy, no ale ten, to jest praktycznie ten sam wydział, który dawał te pieniądze, tak? To jest ten sam wydział. Mówię, no my mamy sprawę rektora, więc my wam się nie dziwcie, że my jesteśmy w czym innym zasiedziani, nawet do tego za bardzo powiem nie mamy, bo wiecie, co się w tej sprawie dzieje, tak? Natomiast jak im powiemy, że słuchajcie, no ciąć, musimy obciąć, wy byście chcieli na ostatni przykład mieszkanie chronione. No ja nie mam pieniędzy, muszę za hepera oddawać za chwilę.
Takie mamy zalecenia pokontrolne, tak?
Tak, a są zalecenia pokontrolne, oni mi to mówią, mówię, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja zrobię mieszkanie, możecie mi karać, a skąd my pieniądze weźmiemy, musimy za hepera za chwilę oddawać. Taka rozmowa była, tak? W sensie, no to możemy na paru takich przykładach to podawać. Teraz tak. Dla Państwa to jest tak jakby asumpt do tego zastanowienia się nad ogólną sytuacją, bo nikt nie przyjdzie, nam nie da tych pieniędzy i nie pożyczy. Ani mieszkańcy, ani banki. Musimy w budżecie ewentualnie znaleźć i rozmawiać z Urzędem Wojewódzkim, żeby zwrot, jeżeli już ma się w jakiś sposób w tej czy innej formie odbywać, to żeby to się odbywało przynajmniej na ratę. Nie ma innego wyjścia, tak? Może odsetki nam na końcu umorzą, tak? No może tak, no bo oni też są inni, ale mówię, słuchajcie, wy nie wiecie, przecież ja oczywiście będę przeciwko wam sprawę cywilną zakładał, bo nawet skarbówka pisze, że to jest też wasza wina. Co wy żeście robili w tym czasie? No to są rozmowy trudne, natomiast proszę Państwa, nie oszukujmy się, tam jest też napisane, że w innym też jest wina jedna, bo w sensie instytucjonalnym również za to odpowiadamy. Musimy przede wszystkim, dla nas w tym momencie najważniejsze jest to, żeby ta gmina funkcjonowała. Nawet jak weźmiemy ten punkt, który wymienimy jako czwarty, wstrzymać inwestycje, to ja już uważam, że lepiej większe bieżące koszty ponosić i tutaj oszczędzać pieniądze, żeby mieć coś oddawać, niż wstrzymywać inwestycje. Po co zablokujemy rozwój gminy? Co nie zrobimy w nartach, wodociągu? W Archałach ktoś to poleci, bo przetarg już jest ogłoszony. Bo może jeszcze przed tymi zwrotami, może położymy rury, tak? To już może się uda. Ale kolejne drogi poprojektowane. Lipnik, droga do Lipnik, tak? Nowe Borowe się uda, bo przetarg już ogłoszony. Droga do Lipnik, droga Warchały w Rajniki, parę jeszcze innych rzeczy, generalnie Wiedwabnie i tak dalej. Gamaszewa również, tak? Waplewo, Kwiatrzystynę i tak dalej. Może to się będzie, ale no, proszę Państwa, musimy zacząć wybierać pomiędzy czym, a czym mamy to robić. To nie są łatwe decyzje. Ja Państwu powiedziałem na początku kadencji, to będzie bardzo trudna kadencja. Tym bardziej, że już wtedy wiedzieliśmy, jakiego rzędu te zwroty są, tak? W zasadzie dostaliśmy już prawie wszystko, brakuje nam roku 14, gdzie ja oceniam, że łącznie z odsetkami to pewnie będzie na moje oko, jak znam sprawę, może do około 500 000 złotych, tak? Ale to jest mi bardzo przykro i teraz tak, ja sobie zdaję sprawę, że to wywóz, podwyżka śmieci, podwyżka w efekcie zabrania dopłat, podwyżka cen wody i ścieków, to wywołuje wiele kontrowersji w społeczeństwie. Za chwilę tu pani sekretarz powie o tym punkcie zdjętym w sprawie statutów SOES. Będziemy musieli przeprowadzać jedne zebrania, za chwilę będą drugie zebrania w sprawie wyboru sołtysów. To oznacza, że będzie możliwość do dyskusji. Ja się liczę z tym, że ludzie będą mieli mnóstwo pretensji, będą krzykli i tak dalej. Natomiast będziemy to spokojnie tłumaczyć, bo my po prostu nie mamy innego wyjścia. Powstanie dyskusja tylko to, co mamy, jaką mamy inną alternatywę. Albo komisarz przychodzi i tnie wszystkich równo, albo nie robimy nic przez parę lat, tylko dajemy pieniądze, bo liczyliśmy, że tak powiem, ograniczyć jakieś wydatki, które, przepraszam bardzo, no ja bym chciał użyć mieszkańcom, ale nie mogę. No tak to wygląda. Ja bym może poprosił teraz panią sekretarz, żeby przedstawiła ten temat z tymi statutami, tak, bo to oznacza zebrania wiejskie, które gdzieś tam sołtysi będą musieli zwoływać, żeby to przedyskutować, to są stosowne pisma. Natomiast ja jestem gotów, niezależnie od mojego stanu psychofizycznego, że tak powiem, na tych zebraniach również być i tłumaczyć te sprawy, tak? A później będą zebrania w sprawie wyboru sołtysów. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, w kwestii
kwestii właśnie z jednego punktu projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołeckich, bo one wszystko w jednym uchwale ujęte. Zdjęliśmy, czy wnieśliśmy ten wniosek ponownie, żeby zdjąć, z uwagi na to, że troszkę za szybko ta uchwała do Państwa Radnych wpłynęła, gdyż jest jeszcze wymagana procedura przekonsultowania właśnie sołectwa z mieszkańcami propozycji zmiany do statutu danego sołectwa i stąd ten powrót projektu uchwały. Pisma dzisiaj, kogo tu widzę z Państwa sołtysów, łącznie z brzmieniem statutu i planowaną zmianą w tym statucie przekazuję z prośbą taką, która będzie wynikać z pisma, żebyście Państwo starali się zwołać zebrania tak, żebyśmy uzyskali odpowiedzi ostateczne już z konsultacji, jak to się odbyło, do około, tak umawiamy się, do około 15 lutego, gdyż prawdopodobnie może być sesja w drugiej połowie lutego, a chcielibyśmy wejść z tym tematem na sesję. Jest to też kwestia kluczowa, gdyż tak jak Pan Wójt wspomniał, przed nami będą kolejne zebrania już w marcu, zwyczajowo u nas w marcu się odbywają, wyborcze na sołtysów i członków rad sołeckich, więc najpierw musimy zamknąć temat tutaj z tą drobną zmianą w statucie sołectwa, danego sołectwa i dopiero możemy wejść z zebraniami wyborczymi. Zmiana jest bardzo krótka, dotyczy wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej w każdym sołectwie do lat 5, tak jak mają Państwo radni, dlatego że w innym paragrafie tego mówi się, że wybory sołtysa i rady sołeckiej winny odbyć się w każdym sołectwie nie później jak w ciągu 6 miesięcy od wyborów do rady gminy. I stąd ta potrzeba wydłużenia kadencji również w sołectwie. Mając na uwadze ten pierwszy zapis. Więc jak przejdą te zebrania konsultacyjne, wracamy tutaj do Państwa na sesję z powrotem, z propozycją, z projektem zmiany statutów o ten jeden punkt. Myślę, że chyba na razie tyle, bo generalnie będę z sołtysami w kontakcie w tym temacie, w temacie marcowym, więc ja będę z Państwem sołtysami się zdzwaniać i pewne rzeczy ustalać organizacyjnie. A jak już jestem przy głosie, jak Państwo pozwolicie, jeden jeszcze temat, który tutaj akurat w dzisiejszym się nie pojawił, ale pojawił się na komisjach rady, gdzie rozmawialiśmy o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na naszym terenie. Informacja teraz przede wszystkim do Państwa zgromadzonych i sołtysów, którzy nie słyszeli tej wypowiedzi. W związku z tym większość Państwa, mówię tu nasz teren, mówię, goście nie wiedzą, tak się złożyło, że w tej chwili działam jako też radna powiatowa z tego terenu, w związku z czym, gdy już tylko była możliwość w miesiącu grudnia, się były poukładane, zostały wszystkie sprawy organizacyjne w Radzie Powiatu, pierwsze co zrobiłam, to podjęłam działalność i współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych w Szczytnie, z uwzględnieniem właśnie tutaj no, częstszych wizyt na naszym terenie przedstawicieli tego zarządu. Cokolwiek się działo, czy jakieś interwencje otrzymywałam, czy gdzieś coś sygnały, natychmiast było to podnoszone i przekazywane. Państwo, którzy mieszkacie w tej części gminy, głównie tutaj od Pasymia, Burdonga, Nowego Dworu, to mogliście zauważyć, że rzeczywiście częściej były te drogi odwiedzane przez zarząd dróg powiatowych. Ostatnio była taka sytuacja, że niezależnie od tej współpracy również wystosowaliśmy pismo przypominające, tak żeby pamiętać o tym zimowym utrzymaniu dróg na naszym terenie. W dniu 21 lutego na nasz teren zjechał pan wicestarosta z panem kierownikiem zarządu dróg powiatowych, stycznia, przepraszam, ja już myślę o zebraniu planowania. Pojawił się z panem kierownikiem zarządu dróg powiatowych w Szczytnie. Zjechali cały teren naszej gminy, oglądając dosłownie każdą drogę powiatową. Zwłaszcza panu wicestaroście zależało na tym, żeby miał pogląd na temat, jak te drogi tutaj na naszym terenie wyglądają, bo no nie ukrywam, ja kiedy tam mogłam, to zawsze coś tam przypominałam, więc już wreszcie przyjechali sami, sprawdzili, ale nie mogę narzekać, bo naprawdę współpraca jak na razie jest dobra. Jest dobra. Jest jakiś sygnał, od razu rozmawiamy. Mam takie jakby
teoretycznie ustalone punkty informacyjne, powiedziałabym, po całej gminie, gdzie cyklicznie od mieszkańców otrzymuje informacje, jaki stan dróg jest na dany moment, na dany czas. I jeżeli stwierdzam, że coś złego się dzieje, to po prostu od razu jest interwencja tam doszczytna i w tej sprawie tu współpracujemy. Ostatnio miałam informację, że również już byli w Kocie, który jest w stosunku do Szczytna dosyć odległością dużą, ale odwiedzili Kot. Mieli jeszcze na tapecie na przykład Wigów w Kocie, dłuższy czas tam się nic nie działo, ten odcinek asfaltowy. Więc tylko czekam na informację zwrotną, czy rzeczywiście ostatnio to się zadziało, co się miało zadziać. To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. W każdym razie staramy się tutaj naprawdę na bieżąco śledzić wydarzenia związane z tymi drogami. Dziękuję.
Jeszcze wracając, jesteśmy przy kwestii przede wszystkim wody. Ten kuriozalny ostatni komunikat sanepidu w sprawie miejscowości Pakulewo, Bitowo, Nowy Dwór, Dzierzki. Tak jak mówiliśmy na komisji, sanepid się pomylił, tak? W tym komunikacie, czy w decyzji, w komunikacie z 24 stycznia błędnie wprowadzono datę, że decyzja jest z tego dnia, natomiast błędnie wprowadzono datę, że nastąpiło to 20 grudnia, pobranie próbek, bo tak jak nam po prostu wychodziło na to i mieszkańcy i w internecie i Państwo na komisji zarzucali, żeby przez miesiąc żeśmy tajili przed mieszkańcami, tak sytuacja jest całkowicie nieprawda. Dostaliśmy tutaj pan kierownik rozlatym sołtysą tych miejscowości, których to dotyczy, to sprostowanie sprzed wczoraj, sanepid sprostował tę informację, próbki pobrane 21 stycznia. Dzisiaj są, czekamy na wyniki badań kolejnych próbek po oczyszczeniu sieci. Tak? I teraz jedna uwaga. Hydrofornia Witowie jest bardzo nowoczesna, najnowsza w powiecie. Natomiast te bakterie były pobrane na kranie w Waplewie. Tak? Ciężko nam odpowiadać za warunki higieniczne, sanitarne w różnych miejscach, których pobiera sanepid wodę z kranów, tak? To jest raz. Dwa, Państwo musicie sobie zdawać sprawę, co to jest bakteria coli. Jest to bakteria kałowa, ona jest w kale. My ją wydalamy z jedzeń. Generalnie ona pracuje w jelitach, nie powinna natomiast dostawać się wyżej do żołądka. Jak my ją spożymy, my będziemy mieli dolegliwości żołądkowe, ponieważ jej w żołądku nie powinno być. Teraz tak, ja to wytłumaczę zupełnie najprościej. Jak chodzimy do toalety, dobrze nie umyjemy rączek, to możemy później przenieść na rączkach tą bakterię na kran. Nawet w taki sposób. Teraz ja, bo już mnie, proszę Państwa, też się dziwię, gazeta już z tego wertowała, co to tam się stało i że przez miesiąc żeśmy trzymali w tajemnicy mieszkańców, co jest absolutnie nieprawdą i dobrze, że ten sanepid się do tego przyznał. Natomiast ja Państwu powiem tak. Ja optowałbym, dlatego że takie są przepisy, że my możemy każdy hydrant w Waplewie odkręcić i niech sprawdzają na wodę z hydrantów, tak? Tam raczej nie sądzę, żeby te bakterie za długo w tym przypadku teraz mrozów pożyły, nawet na hydrantach nikt z reguły nie wie. Natomiast absolutnie nieprawdą jest to, że przez miesiąc gmina ukrywała wynik badań z sanepidu. Pan kierownik tutaj ma rozdawać miejscowości, ten sprostowany komunikat z sanepidu. Bo ja już słyszałem tu opowieści o tym, że już ludzi brzuchy wodą i tak dalej. Wodę należy przygotować, jeżeli chce ją się wypić czy spożyć dla celów spożywczych generalnie i nie ma problemu. To bakteria wskutek przygotowania ginie. W mojej ocenie zupełnie niezagrożone ze względu na geograficzny podział to są Dzierzki i Nowy Dwór, ale w związku z tym, że to jest tak jakby jedna w tym miejscu sieć, dlatego też do tego komunikatu sanepidu trzeba się zastosować. Było pytanie, dlaczego my opublikowaliśmy, chociaż wiedzieliśmy, że było. Nie tego dnia nie było, to był piątek ubiegły. Pracownicy prawidłowo się zachowali. Niezależnie od treści komunikatu jest obowiązek, żeby gmina go natychmiast opublikowała, żeby ludzie, bo to, że to było miesiąc temu, czy tydzień temu, czy trzy dni wcześniej, to nie ma znaczenia. To chodzi, żeby od tego momentu jak najszybciej informacja dotarła do ludzi w postaci tego komunikatu. I my nie możemy ingerować w treść komunikatu Państwowego Inspektora Sanitarnego. To może sam zmienić, sprostować, dlatego tak to się później odbyło. Natomiast cieszę się, że sanepid przyznał się tutaj do swojego zawinienia, że to nie jest tak, że my od 20 grudnia utajnialiśmy przed mieszkańcami czterech miejscowości, że woda jest niedobra. Tak nie było. Bo to jeszcze spadło tak, a to święta, Sylwester, to ja tej wody wtedy ludzie zużyli i tak dalej. To jest nieprawda i chcielibyśmy to sprostować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
wójta, no nie jest zbytnio optymistyczne. Agent Tomek, poprzedni kandydat na wójta również. Mam nadzieję tylko, że nie śpią spokojnie, tak? Tak to się odbywa. Prezes organizuje kolejne inwestycje za plecami. Także to wszystko w procesie funkcjonuje, a my jako mieszkańcy mamy z tego tytułu cierpieć. Mam nadzieję, że w jakiś sposób będziemy z tym walczyć. Oczywiście z tym wyjazdem pod Sejm również jest to aktualne. To, o czym wójt wspominał, jak dostaniemy odpowiednie dokumenty. Bo padają też zarzuty, że my tutaj nie zajmujemy kroku, tak? Także jak najbardziej ten Sejm, myślę, że wśród radnych jesteśmy za, żeby pojechać, tak? To, co pan wójt jeszcze powiedział, czyli wnioskując odnośnie cen wody, to jeszcze to jest wszystko przed nami, czekamy na energię elektryczną, bo ta cena wody jeszcze nie jest, myślę, docelowa i może ukrzywdzić nas jeszcze cena podwyżki energii elektrycznej, którą rząd niby walczy, ale to się jeszcze okaże, co z tego wyjdzie, prawda? Także możemy się tego jeszcze też spodziewać. Panie wójcie, a ja miałbym jeszcze takie pytanie do pana, znaczy pytanie. Prosiłbym o to, żeby pan odniósł się do informacji, które no, krążą po przynajmniej Jedwabnie, terenie gminy, odnośnie rozwiązania stosunku pracy z panią kierownik referatu promocji gminy. Są zarzuty, że radni przyczynili się do tego, że wójt panią zwolnił. Prosiłbym bardzo o to, żeby wyjaśnić, jak do tego doszło. Może nie są to przyjemne sprawy, ale musimy w jakiś sposób próbować zarówno oczyścić radę, jak i samego pana wójta.
Szanowni Państwo, nie wiem, co dokładnie krąży, bo jest wiele różnych. Ja, to są sprawy indywidualnie kadrowe, ja co do szczegółów nie mogę się wypowiadać. Natomiast powiem w skrócie tak, ta pani postanowiła się z końcem roku rozstać z urzędem gminy i wystąpiła z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem, na co ja wyraziłem zgodę. Tak to się w skrócie odbyło, nie wchodząc w szczegóły ze względów kadrowych. Tak, taką informację, jaką zgodnie z prawem mogę przekazać, że to tak się odbyło. Państwu powiedziałem. Tak, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, radna Krzysiewska.
Ja poruszyłam ten temat na komisji, chciałam tego wrócić, ponieważ już wtedy pana wójta nie było i korzystając z okazji, że jest pan dyrektor, chodzi mi o sprawę dowożenia uczniów do naszej szkoły. W pewnym momencie rozpętała się wojna, można tak to nazwać, w gminie, kiedy napływały do pana wójta petycje z podpisami, skargi i tak dalej, i tak dalej. I mam zapytanie, panie dyrektorze, czy, bo nie mam takiej wiedzy, w moim sołectwie, czy z mojego sołectwa, panie wójcie, czy panie dyrektorze, wpłynęła też petycja mieszkańców z jakimiś pretensjami odnośnie tego przewoźnika? Ja będę kontynuować, dlatego nie będę siadać.
Panie dyrektorze, do mnie nie wpływało nic. Do mnie było, żeby nie schować bezpośrednio, do mnie były trzy telefony, które dotyczyło skargi na niepunktualność. To były trzy rozmowy, kiedy informowaliśmy, że prosimy z tą sprawą kierować się do rządu, gdyż to zostanie gminy jest założenie. Ja nie mam pilotów, w sensie, że nie ma nic. Ja oczywiście interweniuję, zwracam uwagę i tak dalej. Pilnuję, że oczywiście nie spóźnimy na lekcje, ale wszystkie takie kwestie, które wyżej, odsyłamy do urzędu gminy.
Panie wójcie, co to znaczy? Czy z nowego dworu wpłynęła?
To już pani odpowiem. Nie pamiętałbym, że wpłynęła, gdybym nie miał pamięci fotograficznej. Wpłynęła. Ale od razu tylko powiem na jakiej zasadzie, bo my było po kilkanaście podpisów na tych petycjach i my musimy w takiej sytuacji, jak nie podają adresu do korespondencji, kogoś sobie wybrać, żeby jakąś odpowiedź wysłać. I dlatego w momencie formułowania odpowiedzi do poszczególnych sołectw ja przeglądałem te podpisy, bo one były bez adresu zwrotnego. Przeglądałem podpisy do kogo, jak był sołtys, to do sołtysa wysyłać. Jak sołtysa nie była, był radny, to do radny dostawał. W pani przypadku było tak, że nie było sołtysa i radnego, to została jedna z pani, już nie pamiętam kto, ale tak mi wydaje, na pewno było z nowego dworu. Jeżeli pani chce to dokładnie ustalić, że coś wpłynęło, to zapraszam do urzędu gminy, jest kopia. Natomiast na 100% odpowiadam tak, z nowego odboru pismo tak tej treści wpłynęło.
No i chcę od razu wyjaśnić, że na przykład do mnie żadne pretensje, żadne do mnie nie przychodzi, nikt się nie uskarża. Ja dostałam telefon od sołtysów z innych miejscowości. Wtedy faktycznie zostałam wprowadzona w błąd, bo nie mam akurat dzieci w wieku szkolnym dojeżdżających. I było to tak mi przedstawione, że to jest firma, która była wcześniej, tak? Ileś parę lat wcześniej i wtedy tam było. Tak, ale potem pan Wójt to wyjaśnił, że to jest zupełnie nowa firma. I czy na przykład te petycje, to wszystko, czy to potwierdziło się, tak, w tym, co ludzie pisali? Bo ja miałam też telefony od dwóch nauczycielek ze szkoły w Jedwabnie, żeby ten temat poruszyć właśnie przy sołtysach, żeby jednak opanować te złe emocje. I ja też tak uważam, że należałoby nowemu przewoźnikowi dać szansę się wykazać, jak to się odbywa i poczekać chwilę. I kiedy wykonałam telefon zwrotny, teraz już wiedząc, jak to się dzieje, że takie hejtowanie jest naprawdę na siłę, ja mówię, skąd to się wzięło, padło jedno nazwisko. Skąd to się wzięło? Nie wymienię tego nazwiska, bo akurat nie mogę. I tu prośba właśnie do sołtysów, do nas wszystkich, którzy wiedzą o czymś takim, że coś takiego, żeby po prostu powstrzymać. To nie może być, bo ja powiem szczerze, poczułam się niekomfortowo i to jest wstyd, że jeżeli pojawia się nowa firma w naszej gminie i od razu robi się taką nagonkę, a z kolei jak czytam w prasie i ktoś się chwali, że ma tam 10 lat pracy za kierownicą, nie zrobi, to mówię, w takim wieku może czas powiedzieć dzień dobry emeryturą i nie czepiać się ludzi, którzy chcą pracować na terenie naszej gminy.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że dzieci z Wilki są bardzo zadowoleni z tego przewoźnika. Ja sama sprawdzamy z wątku gdzieś czysto, cieplutko i z tego pana są bardzo zadowoleni. Nie było żadnych spóźnień ani nic.
Szanowni Państwo, odnosząc się do tych wszystkich informacji, Państwo pamiętacie, że ja już w grudniu przed świętami na sesji mówiłem o tym, że wpłynęły te petycje. I to było na skalę masową, w zasadzie wpłynęły pisma ze wszystkich stron. Może jednego, dwóch czy trzech braków. Wpłynęły w zasadzie pisma ze wszystkich sołectw. To była sesja w pewnym momencie, kiedy my żeśmy jeszcze byli tuż po otwarciu ofert i wiedzieliśmy, która firma jakie miejsce zajęła pod kątem ceny i pozostałych spraw, ale chodziła jeszcze stara firma, która do tej pory wykonywała usługę. I proszę Państwa, jak Państwu powiedziałem dzisiaj, że jest tych petycji mnóstwo i też miałem obawy, jaka będzie ta nowa firma, tak? Natomiast jedno, to tak samo właściciel miał powiedziane przy umowie, przy podpisywaniu umowy, właściciel nowej firmy dostał, bo w zasadzie wygrał wszystkie trzy części, były trzy przetargi na trzy trasy, dostał wprost powiedziane, że najważniejsze przede wszystkim dla gminy kryterium to jest bezpieczeństwo dzieci i jeżeli się wydarzy coś, to by, szczególnie taka sytuacja, że przyjedzie ITD i wszystkie autobusy będą w złym stanie, tak jak to się dzieje, na przykład przykład gmina Wielbar, gmina Dźwierzuty w marcu ubiegłego roku, to od razu są dwie czynności. Gmina rozwiązuje umowę z automatu i składa doniesienie do prokuratury za wywoływanie za narażenie życia i zdrowia dzieci na niebezpieczeństwo. W ten sposób. I to miał od razu powiedziane przy podpisywaniu umowy. Na Państwa, nie wiedzieliśmy, jakim to jest, bo to podlega później dopiero sprawdzaniu, tak jak zaczynają jeździć. Jak zaczęli jeździć, ten tabor nie okazał się zły co do zasady, tym bardziej, że my już jesteśmy teraz już, chyba kontrole wszystkie przeszły. Najpierw był wypadek, czy zdarzenie, tak lepiej, bo prasa pisze, że kolizja. Zdarzenie pod Szucią, gdzie autobus przy tych warunkach zimowych się zsunął i siedział. Dzieciom się nic nie stało, natomiast no my jako gmina nie mogę patrzeć, czy coś się stało dzieciom, czy nie, bo za trzy dni przyjdzie rodzic i powie, jednak się stało, bo mało dzieci uszkodzone, tak? My zgłaszamy to na policję. Przyjechała policja, mandat, wiem, że tam odmówili przyjęcia mandatu, bo uważają, że to nie wina, że sprawę prawdopodobnie z policją zakończyła w sądzie. Przyjechała policja, zrobiła swoje wszystkie czynności, co do nich należało i też zrobiła. Na pewno była kontrola ITD i po kontroli ITD autobusy jeździły. To i to jest tak jakby jeden, więc ten tabor nie jest zły, tak jakby wynikał z tych nawet z kontroli ITD czy policji, bo policja przyjechała oczywiście, ten stan techniczny autobusu z podszuci też sprawdzała, tak? To jest tak jakby jeden. My oczywiście na te wszystkie pisma odpowiedzieliśmy. Treść była taka, że to jest prawo zamówień publicznych, przetargi i tak dalej, tak to musi być. I że musimy zgodnie z tym prawem rozstrzygnąć. Natomiast była tam taka uwaga na końcu tych list, odpowiedzi na te petycje, że zawsze dla nas będzie najważniejsze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Tak, będziemy tego konsekwentnie pilnować. To też do wykonawcy tego czy innego trafia. Natomiast w chwili obecnej napływa do nas mnóstwo skarg. Część jest telefoniczna i anonimowa. Część są na piśmie i są podpisane. Gdzie my wyjaśniamy sobie, że czy są jakieś nieprawidłowości, to trochę potrwa, tak? Bo to nie jest proste sprawy, natomiast nie można zbyt pochopnych decyzji podejmować. Jeżeli coś jest nie tak, to jak to się mówi w prokuraturze, zgromadzony materiał dowodowy, bogaty i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość, czy ta rzecz ma miejsce, czy nie, jeżeli jest nieprawidłowością. Natomiast uwierzcie mi, Państwo łącznie, pomijając już petycje, które było powiedzmy około 15, to łącznie do urzędu gminy tych sygnałów anonimowych, pism i tak dalej, na chwilę obecnie napłynęło też około 15. Po nowym roku. My to weryfikujemy, sprawdzamy, na części odpowiadamy, części tego nowego wykonawcę sprawdzamy. Taka jest nasza rola. Ja on o tym dobrze wie. Natomiast, że tak powiem, była taka rozmowa, bo przypadkiem będąc u pana starosty wychodziłem, to akurat nie wiem co tam robił ten wykonawca, przewidziałem komunikację, stało, była rozmowa ustna pomiędzy nami, już po tym zdarzeniu pod Szucią, gdzie w zasadzie miał po prostu powiedziane w taki sposób, że u nas będzie sprawiedliwie, ale równostrawno. Jeżeli będzie coś nie tak, to będzie po prostu koszenie równostrawno, ale sprawiedliwie dla wszystkich, tak? I ja od razu powiedziałem, bo on jeszcze tego nie wiedział, że to gmina, bezpośrednio pan wójt zgłosił zdarzenie pod Szucią na policję, żeby nie doszukiwał się jakichś winnych w terenie, bo tam teraz właśnie było, że jakiś ktoś z latarkami chodzi w nocy przy jego bazie i tak dalej. Jeżeli chodzi o zdarzenie pod Szucią, że policja przyjechała, no to jest robota pana wójta. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, czy to chodzenie z latarkami, no to my, jastrzębnicy, mamy przynajmniej swoje sprawy, wyjaśniamy. Natomiast no, jest tutaj faktycznie bardzo nieciekawa sytuacja. Być może jeszcze Państwo usłyszycie, no, są różne takie rzeczy. My każdy sygnał wyjaśniamy, sprawdzamy. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, ja pozwolę sobie jeszcze na tezę. Pani Wójcie, wrócę do poprzedniego tematu, czyli zagrożenie, jakie wisi nad gminą zwrotu kosztów, które gmina musi zwrócić. Odkąd pamiętam i nadal, mamy zwrócić, szukamy oszczędności. Tak jak pan wójt powiedział, pierwsze co, to bodajże jakiekolwiek dopłaty, fundusz sołecki, cięcia na inwestycjach, redukcja zatrudnienia, zmniejszenie kosztów. A jakie cięcia, jakie koszty będą wyciągnięte z SDS-u? Odkąd pamiętamy, odkąd SDS funkcjonuje na terenie gminy Jedwabno, co jest bardzo dobre, bardzo potrzebne. Dotacje, które przychodzą, finanse z wojewody, są to tak zwane znaczone pieniądze, które mówimy tyle i tyle, tam tyle musi być. Ani wójt, ani rada nie mają prawa narzucić środowiskowemu domu, na co mają wydać te pieniążki. My, przepraszam, Urząd Gminy i dalej sprawdza faktury. Sprawdza faktury, nie mówi, macie wydać na to i my negujemy, nie zgadzamy się. Czy pieniądze, które nadal są przekazywane przez wojewodę na SDS, też będą cięcia? Mieszkańcy, my cieszymy się, że funkcjonuje taka jednostka na terenie naszej gminy. To miała być radość i duma gminy, a nie powód do zmartwień, do non-stop spotykania się z mieszkańcami, którzy krzyczą. Ja nie uczęszczałem i nie wiem, czy będę uczęszczał do tego domu. Z jakiej racji ja mam płacić? Panie wójcie, jakie konsekwencje, ile z tych pieniążków będzie z SDS?
Proszę. Szanowni Państwo, tutaj jest największy paradoks tej całej sytuacji. Nic.
Są podwyżki.
Nic.
wzrosła liczba składki na członka, prawda, ewidencji?
Nic, bardzo odpowiada, nic, to są za każdym razem pieniądze znaczone, odwoje wody i my ich nie możemy ciąć. To jest zadanie wojewody, które on zleca samorządowi. Samorząd może przeprowadzić w drodze konkursu, dać stowarzyszenie takich pod dostępem, lub też wprowadzić jako własną jednostkę, co robimy teraz. Nic, nic nie może stać. Teraz proszę Państwa, bo to jest paradoks całej sytuacji. Jak ostatnio też chyba na komisji tłumaczyłem, że załóżmy, jakby dalej było stowarzyszenie Herber. Okazuje się, że za ten rok już nie milionami, ale 100 tysięcy źle wydali za rok 18. To powinno być zwrócone. To ja dostaję na rok 19 kolejne kwoty od wojewody, które mam obowiązek w przeciągu 5 dni przekazać, co do grosza. I ja nie mogę sobie potrącić kwoty, którą mam zwrócić z 18, te 100 tysięcy. Na to, żeby tą kwotę zwrócić, ja muszę im wydać odrębną decyzję i oni mają odrębnym przelewem to zwrócić. Ja nie mogę sobie potrącić tutaj. Te pieniądze, które wojewoda mi teraz daje na rok 19, ja mam tam przekazać. Nie mam prawa. Jeżeli są prawidłowo wydane, jest ok. Dlatego tutaj ten system był jednym z głównych takich minusów tego systemu, było to, że to było wszystko robione do tyłu. Najpierw mam obowiązek przekazać choćby 2 miliony złotych na budowę, co do grosza szybko. A jak coś źle wydadzą, to już będzie po ptokach, bo my to sprawdzimy po czasie i pieniędzy nie ma, rozpłynęły się. To był jeden z najważniejszych problemów.
Jeżeli nawet sprawdzimy, to nie mamy od kogo odzyskać.
No wtedy powinniśmy podjąć to. W każdym razie to są pieniądze nie nasze, to są pieniądze wojewody, które my żeśmy w jakiś sposób wzięli na siebie kiedyś odpowiedzialność, że będą prawidłowo odpowiedzialne, oddamy i dlatego tak to wygląda, że my za to teraz odpowiadamy. My jako gmina byliśmy gwarantem. Tego wówczas tak nie przedstawiano i nawet służby, o czym ja nawet w urzędzie wojewódzkim mówię. Wówczas w 2012 roku, 2013 to było inaczej przedstawiane przez was, że gmina nie ma nic do tego, ona ma jak ten listonosz tylko przekazać. Tak to wygląda z tego punktu widzenia, że ma być tylko listonoszem i przekazać. Ale to, że jest fakt, że jest tym listonoszem, to listonosz jak zgubi kasę, to też musi oddać ze swojej. I to porównanie z listonoszem jeszcze jak najbardziej właściwie. Jeżeli listonosz emerytury nie przynosi nie się czy przekazu, to on ma ze swoich oddać. I my faktycznie byliśmy takim listonoszem.
Ale to ten jak... listonosz, powiedzmy, zgubił, panie wójcie, przepraszam, że trzeba, te pieniążki, a gmina, przepraszam,
gmina była listonoszem,
nie zgubiła, ma potwierdzenie, dokonano
przelewu. Różnica jest tutaj tylko taka pomiędzy gminą a tym listonoszem, że listonosz to musi oddać, jak nie doręczy, a gmina to musi oddać, jak doręczy i będą źle wydane. I teraz chciałem tylko sprostować to, co pani przewodnicząca na początku powiedziała, że może wydawać na co, my nie mamy prawa się czym, owszem, środowiskowy dom samopomocy nie może wydawać na co chce. Zgodnie z ustawą i z rozporządzeniem tam jest wskazane, na jakie cele te pieniądze mogą być wydane, więc oni mają swoje regulacje.
I mieli, a okazuje się, to skąd te zadłużenia?
No, dlatego też prokuratura w Wielkiej Brytanii prowadzi postępowanie, tak, na rzecz Patryjskiej. No to jest co mogę powiedzieć.
Proszę bardzo.
Tak, proszę wesprzeć trochę Wójta. Te pieniądze, które idą na utrzymanie SDS-u i przedtem, i teraz, to są pieniądze znaczone i tylko na to można je wydać i trzeba je potem w sprawozdaniu wykazać. I jeśli się tyczy tego Helbera sławetnego, to było też tak, że była zawarta umowa na prowadzenie domu, nie na adaptację, na prowadzenie domu, to tam był taki zapis, że gmina, obowiązkiem gminy, jednym z obowiązków gminy w celu wypełnienia tej umowy była też kontrola wydatkowania tych pieniędzy zarówno na adaptację, jak i na potem utrzymanie. Kontrola gminy, ja cytuję teraz, żeby było wszystko jasne, tylko te protokołu kontrolnego. Kontrola gminy według kontrolerów ograniczyła się do tego, że były tylko przekazywane sprawozdania. I teraz do czego ja zmierzam? Że to, co wójt też już dzisiaj powiedział, że tu wina, jak to w cudzysłowie, leży po obydwu stronach, bo kontrola, do kontroli wydatkowania tych pieniędzy zobowiązany był też Urząd Wojewódzki, To też wynika z protokołu tego pokontrolnego i też wtedy tego nie kontrolował. No to jak się nie kontroluje, no kota nie ma, no to, to robimy co chcesz. I kiedyś to wylazło i wylazło teraz i spadło, no powiedzmy na nas, też no powiedzieć, że na nas. Tu nie ma takiej póki co odpowiedzialności osobowej, jak idzie o gminę. Gmina jako administracja w terenie jest ciągłość i niezależnie od tego, kto był wójtem teraz, czy potem, czy kiedy, gmina jest jednostką, która jest zobowiązana do tego zwrotu. Jeśli będzie przeprowadzone do końca postępowanie i będzie już, powiedzmy, wskazany jakiś winny, wtedy gmina to też ma obowiązek jakby wystąpić o to, żeby te swoje pieniądze odzyskać. A póki co, to tu w ogóle nie istnieje coś takiego jak to nie nasza wina i to nie my. Jesteśmy dalej tą samą gminą, co byliśmy w 2011-2012.
Czyli ciągłość odpowiedzialności.
Tak, jeśli idzie o odpowiedzialność. I tak to na nas spoczywa, tylko trzeba się zastanowić teraz. Jak to zrobić, żeby to nie mocno bolało tak od razu? I potem wystąpić to zwrot, jak będzie razem dochodzić.
Dziękuję. Proszę
Państwa, ja rozumiem i zdaję sobie sprawę, że na pewno organizując, budując, przykładając się do powstania tego domu, helper, nikt nie działał naprawdę w złej wierze i ze złym zamiarem. Ja nie mogę zrozumieć i pojąć tego, że ktoś na górze zawziął się na to, żebyśmy my te pieniądze zwracali. Przecież ten dom stoi, te pieniądze zostały wydane, ludzie z tego korzystają. Przecież to nie jest tak, że my mamy zwracać coś, byłbym świadomy tego. W momencie, gdy tam byłaby dziura, nic tam by nie było. Ten dom stoi, te pieniądze zostały wydane. A ktoś po prostu odgórnie zawziął się i tworzy taką sytuację. W momencie, gdyby było wiadomo, że to my jako gmina mamy sobie postawić taki dom środowiskowy dla swoich mieszkańców, tak, którzy wyrażaliby chęć korzyści z takiego domu, na pewno czy ten wójt, czy poprzedni, czy inny rozważyłby to, czy to nas stać na taką inwestycję, tak? I być może podjąłby taką decyzję, że nie, słuchajcie, nie robimy czegoś takiego, bo mamy inne plany, inne wydatki, tak? Natomiast Otulakowski podjął taką decyzję, być może tego nie dopilnował do końca. Bo ja nie mówię, że tutaj on świadomie działał po to, żebyśmy my później jako gmina mieli te pieniądze oddane. Ktoś po prostu chce nas wywalić w powietrze, żeby się okazało, że oni sobie sami w gminie zbudowali ten dom i oni go mają i oni ponieśli pełne koszty. Mało tego, jeszcze zarobiliśmy na nich, bo to też jest pomysł biznesowy. Odsetki nam zapłacili od tych wszystkich zarzutów i pieniędzy, które my żeśmy im zażądali do zwrotu. To stoi, to jest, to działa. I my musimy w jakiś sposób tutaj sprzeciwiać.
Odpowiadając na to, co powiedział pan radny Dunański, proszę Państwa, jak my oceniamy tę sprawę publiczną, jak mamy te takie dane dotyczące roku 2012-2013, to są rozmowy moje z prawnikami. Tak? O ile chodzi o rok 2012, materiał dowodowy jest miażdżący, my tam nie możemy walczyć. Jeżeli chodzi o 2013, my już mamy obiekcję, bo teraz ja Państwu powiem tak, teoretycznie przez te dwa lata wyremontowano ten dom. O ile wyraźnie przedstawiają, że w 2012 nie wykonano żadnych robót, to tyle w 2013 to my już byśmy to kwestionowali na jakieś roboty, bo budynek został wyremontowany. Więc tak arbitralne przerzucenie wszystkiego, bo oni de facto zabrali wszystko. I z roku 2012 i z 2013. Bo w 2012 mówię, jest to nad wyraz dobrze rozpisane. W 2013 my mamy już do tego obiekcję, na jakieś kwoty musiały, w sensie budowlanym pójść, aczkolwiek wiecie Państwo, są takie zasady, jak na przykład skarbowości, wszystko się odbywa na fakturach. Jeżeli ktoś inny wykona usługę, tak, de facto ktoś tam zapłaci, jak to się mówi, z kieszeni do kieszeni, a ktoś inny wystawia fakturę, która służy wtedy do rozliczenia dotacji, nie jest zgodna z tym, jak faktycznie kto wykonał tę usługę, to Urząd Kontroli Skarbowej ma prawo zakwestionować całą fakturę, w sensie zarówno podatku VAT, jak i dotacji. Ponieważ cała faktura, jak to się mówi, jest wtedy lewa i tyle. I teraz, wiecie Państwo, to nie jest tak, bo my moglibyśmy walczyć, tylko że teraz jest pytanie, ile ten budynek był naprawdę wart. I UKS powinien w jakiś sposób to wskazać. Natomiast on i tak wychodzi wyżej, w tym momencie wskazuje, że faktury są nie ten tego, dlatego to postanowił ten podstawy do zwrotu. Więc my tutaj z prawnikami będziemy walczyć. Natomiast, proszę Państwa, ja to jest tak, przychodzi decyzja 14 dni. To, że ja odwołanie złożę gdzieś wyżej do ministra finansów, to już mnie nie usprawiedliwia. Ja mam tą kasę oddać w przeciągu 14 dni. A wiecie, jaki będzie taki, ja już mówiłam to na komisji. W przeciągu 14 dni ten wójt, który za rok 12 czy 13 na pewno nie odpowiada, bo wtedy nie było, po 14 dniach, jak nie zapłaci tych pieniędzy, tych milionów, to idzie na dyscyplinę finansów publicznych. Jest pytanie, co dyscypliny, co te kolegium, że tak powiem, karne dla nas ze mną zrobi. W tym momencie na pewno karę finansową zapłacę, tak? Po 14 dniach jest to z automatu i oni się. Prezydent Olsztyna, który gdzieś tam się spóźnił z jakąś zapłatą z jakiegoś tam powodu, nie wiem, czy kar budżetu na czas nie uchwalił. Nie chodzi jeszcze o te kwoty z 15-16 roku, które oni mieli niebotyczne też, w porównaniu choćby do nas. W każdym bądź razie on się spóźnił, też trafił już na dyscyplinę finansów publicznych, bo Urząd Wojewódzki od razu spóźnił za wniosek, 14 dni przekroczone i jeszcze w tym przypadku prezydent na dyscyplinę, tak? I sami Państwo wiecie, że to tak też będzie się mniej więcej odbywać, tak? Musimy być na to przygotowani.
Ja bym się pana Szymasza, ale kilka razy pana Bydłosie Goch jest winny temu. Ja nie bardzo rozumiem tego, jak można tego, który miał pilnować, nie dopuszczać do kontroli, który miał być strażnikiem, odpycha się go i mówi się mu, że ty nie masz nic do gadania, a potem wymagać od niego, że ty zapłacisz za to, bo nie kontrolowałeś. Dlatego pani przewodnicząca, zgadzam się z tym słowem, że jak można kontrolować kogoś i nie mieć nic do gadania w tym względzie. A inna rzecz, chciałbym wrócić do czasów lat 89-90. W tym czasie ten budynek, o wiele większy jak SIŚDS, był również za pieniądze Urzędu Wojewódzkiego remontowany i mija ponad 30 lat i nie ma pretensji, że nie było tu niezgodności. Inny był przebywód. To było też przez GOK robione. Każdą fabrykę, której ja widziałem, tylko że wtedy dostawało się pieniądze, płaciło się pieniądze za to, za co zostało wykonane. A nie a jakieś awanse. Nie. Wykonawca musiał mieć swoje pieniądze na to, żeby wykonać daną część robót w tym budynku, a dopiero potem złożył fakturę i dostał pieniądze. Także jeżeli miałoby to być tak, że wtedy przepływ był pod kontrolą pieniędzy, przepływ pieniędzy był pod kontrolą, to znaczy, że nie można było nic, że tak powiem, na bok kręcić. Mamy metodę, co mamy. Ja mam ostatnie pytanie. A w którym miejscu pojawi się Helsing? W którym miejscu? Bo mówimy tak, że winna jest gmina, winna jest urząd, a gdzie w tym momencie i w którym momencie przecież no, samo zapłacenie pieniędzy z budżetu gminy nie powinno się skończyć. Tak. W którym momencie pojawił się Helen?
Dyrektor roku zadaje pytania. Ja do tego mam odpowiedź na te pytanie. Owszem, gmina przeprowadzi postępowanie do nas, dopuszczono do materiałów w jakiś sposób, bo to nie jest jeszcze, że tak powiem, to, co powinno być, żeby przeprowadzić pełne postępowanie i wydać decyzję do zwrotu dla kontrahenta. bo Urząd Wojewódzki, mówię, jeszcze nie wszczął wobec nas postępowania. Mówię, to jest kilka miesięcy prowadzenia i decyzjami my zwracamy. I my też musimy mieć już pewien materiał dowodowy, żeby wszcząć postępowanie wobec helpera, wydać mu decyzję, on powinien teoretycznie zwrócić. Proszę Państwa. Gdy na tych wszystkich gminach, Holsztyn, to 20 milionów, Pulga, Leszę 10 milionów plus odsetki, to jest około 50 milionów. Gdzie te gminy na majątku tego, tak to nazwijmy, stowarzyszenia dojdą tego, co nam Urząd Wojewódzki będzie kazał im skarbówka płacić? Na ile to wystarczy? No, to stowarzyszenie praktycznie nic nie ma.
Już nie.
Ono, to
znaczy, prywatnie nie ma.
Ja myślałem się, między nami mówiąc, sensowniejsze jest dochodzenie, bo to jest druga możliwość, poprzez postępowanie karne z dołączeniem się roszczeń cywilnych wynikających tak jakby z popełnionych szkód w zakresie popełnienia przestępstwa do postępowania karnego prokuratury w Białymstoku, która na razie utajnia wszystko i nie chce nas dopuścić do akt, tak? Żeby się podłączyć, żeby te tak zwane adhezyjne roszczenia złożyć. I bardziej realne jest odzyskanie tego od jakichś tam sprawców. No jeżeli prasa podaje, my to wiemy z prasy, że z 20 osobom postawiono zarzut, czyli ktoś już fizycznie jest, do kogo możemy zgłosić konkretne swoje roszczenia. Za chwilę ustaniemy. Tylko wiecie Państwo, że jak ja roszczenie zgłoszę, tak, to ja muszę już mieć kwitek, że ja tą kasę zapłaciłem i straciłem. Rozumiecie Państwo, jak to jest moment? To ja muszę coś do Urzędu Wojewódzkiego zapłacić, żeby w każdym sądzie będą mnie pytali, no to co gmina występuje, sama nie oddała, czy ci te szkody jeszcze nie poniosą. Czyli wyszło chodziłoby na to, że ja muszę złożyć pieniądze na to, żeby zapłacić, żeby miał kwitek, że zapłaciłem, wtedy idę do sądu. Musieliśmy zapłacić, mamy konkretną szkodę, proszę od tych sprawców to wyegzekwować. Dopóki gmina tego nie zapłaci, ja tego kwitka nie mam, nie mam z czym się zwracać też do sądu, czy nawet do prokuratury. To jest to taki ciąg i też Urząd Wojewódzki też to musi zrozumieć, tak? Tylko, że ja z nimi rozmawiałem o tej sytuacji, że to tak w skrócie będzie wyglądało, no w nich chyba powoli dojrzewa ta myśl, że tak to w skrócie wygląda, że przecież te gminy, Olsztyn jest bogatym miastem, on był w stanie zwrócić i te kwitki wszystkie mieć, żeby dochodzić. Natomiast te pozostałe gminy, Leszel, Kurna, Jedlaną, skąd to jest, no, żeby na razie, jak to się mówi, założyć 7 milionów złotych. Dziękuję.
Ja proszę o jedno zdanie. Panie Burze, to powiedzmy, że no, zarzut się cud. I teraz tak, teoretycznie, gmina zwróci te pieniądze, tak, a my będziemy, i wojewoda dalej będzie nam dawał te pieniądze, na, żeby to działało. To tak naprawdę te pieniądze, które my zwrócimy, to wojewoda będzie przekazywał. Czyli to tak jakbyśmy w pewnym momencie sami wtedy sfinansowali przez najbliższe lata funkcjonowanie tej placówki.
Ja jeszcze tak, nie jestem fachowcem w dziedzinie finansów rachunkowości, ale powiedzmy w swojej głowie tak sobie rozmyślam odnośnie wielkości tych roszczeń, tak, które są do nas. Załóżmy, mamy zarzuty w stosunku do roku spożytkowania pieniędzy do roku 2013, natomiast w roku 2012, już powiedzmy te pieniądze zostały spożytkowane. Czy odsetki, które oni sobie życzą, będą sobie życzyć, tak, powinny być faktycznie liczone do dnia dzisiejszego, bo jeżeli coś takiego okaże się po 15 latach, te zarzuty będą postawione, to za 15 lat nie mamy te odsetki oddać. Czy te odsetki nie powinny być policzone od roku 2012, skoro zarzuty nie pojawiają się w roku 2013, powinny być, powiedzmy, od tej kwoty policzone tylko tutaj, tak, za rok, nie do obecnego momentu tego stanu. Tak samo z rokiem 2012. W 2013 te pieniądze, te inwestycje, powiedzmy, które figurują gdzieś tam w dokumentach, że zostały wykazane, faktury, tak? Czy one też nie powinny być liczone do momentu faktycznego wykonania ich, tak? Bo skoro nie pojawiają się już w latach 2014 i 2015 w kolejnych zarzutach, to znaczy, że one już uległy, powiedzmy, wykonaniu. Czyli wtedy będzie to dużo mniejsza ilość pieniędzy oczywiście do zapłaty z tytułu choćby odsetek. Ja myślę, że tutaj powinniśmy gdzieś pani skarbnik, jakiś fachowiec od tej dziedziny poszukać może rozwiązania. To jest tylko taka moje przemyślenie.
Proszę,
Odpowiadając panie radny, powiem tak, to regulują ściśle przepisy. Odsetki są naliczane do czasu, do chwili zwrotu. W chwili obecnej jeszcze nie nastąpił z naszej strony zwrot. Decyzja jeszcze nie przyszła, więc tak nawet nie mamy za bardzo czego zwracać w tym momencie, tak jakby, bo nie mamy decyzji, ja nie mogę bez takiej decyzji zwracać. Jak dostanę decyzję, to mam 14 dni i już długo nie mogę czekać. Tak to wygląda. I decyzja określa moment zgodnie z przepisami. I wtedy odsetki są liczone do tego dnia zwrotu od chwili przekazania środków nie dla Helbera czy zakończenia, czyli tylko od chwili przekazania środków przez Urząd Wojewódzki na rzecz gminy. Czy praktycznie od samego momentu, jak Urząd Wojewódzki wypuścił te środki kiedyś tam w 12 czy w 13 roku do nas, na nasze konto bankowe. Tak są liczone odsetki. I one równie dobrze mogą być jeszcze, tak jak pan powiedział, liczone 5 lat. Takie są przepisy, my na to wpływu nie mamy.
Czy
to
zamykam obrady 5. zwyczajnej sesji Rady Gminy w Lubawcu.